Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Kluczowe jest to, że Kościół to jest rodzina. I chcemy troszeczkę o tym powiedzieć. Myślę, że w rodzinie w naturalny sposób te rodziny, te pokolenia funkcjonują, tak? Wiecie, my możemy czasami mieć nawet tak się wzdrygnąć, rodzina, bo może nie do końca mamy swoje własne, osobiste doświadczenie rodziny i może dla nas rodzina wcale nie jest takim fajnym wzorem. Natomiast ja powiem tak, nie wierzę, że rodzina tworzy się przez przypadek. Ona może zaistnieć przez przypadek czasami, ale żeby była zdrowa, silna rodzina, tam potrzeba pewnego wysiłku, tam potrzeba pewnej pracy, tam potrzeba pewnej zmiany mentalności w różnych obszarach. Dlatego myślę sobie, że to nigdy nie jest przez przypadek. Kościół, my będziemy zaraz sobie zadawać pytania, wiecie, ale robię taki krótki wstęp tylko. Myślę, że to nigdy nie jest tak, że Kościół jako rodzina... że to się wydarzy przez przypadek. To jest zawsze pewien wzór. I chodzi o to, że my widzimy ten wzór, widzimy w Słowie Bożym i tak naprawdę powiem tak, bez względu na to, jakie my mamy doświadczenie, lepsze, gorsze, ze swojego osobistego życia, z jakiej rodziny pochodzimy, jaką rodzinę tworzymy, to jednak przychodzimy do obszaru Królestwa Bożego i my tam rozpoznajemy pewien wzór. Wzór, który dał nam Bóg. Czyli jest ojciec i jest rodzina, jest ojciec i są dzieci i dzieci, które dojrzewają, dzieci, które się rozwijają i pod taką mocną, zdrową opieką ojca. Więc to jest coś niezwykłego. Możemy tego doświadczać i nawet myślę sobie tak, już dając trochę tobie głos, Michał, i rzucając ci pytanie, to patrzę sobie... Na list Jana, gdzie on mówi, on pisze bardzo mocno do dzieci, do młodzieńców i do ojców. I to pokazuje te pokolenia, które są razem. I to pokazuje też, to jest też taki obraz, że te czy dzieci, czy młodzieńcy, czy ojcowie, oni mają jakieś zadanie. Wiecie, ja zawsze zwracam na to uwagę, że kiedy my mówimy synowie, my myślimy w sensie i kobiety, i mężczyźni. Tak? Kiedy myślimy dzieci, to są tam dziewczynki i chłopcy. Tak? Kiedy ojcowie, mam na myśli i ojców, i matki. Tak? W jakiś sposób my ogólnie nazywamy to dojrzewające ojcostwo, tak? Które może być w nas. Ale o tym myślę i myślę, że każde pokolenie coś wnosi i ma jakieś zadanie unikatowe. Ale to wszystko może być razem. To wszystko może być razem. I nie wiem, i powiedz może trochę tak ze swojej perspektywy, co ty o tym myślisz, jaka jest twoja perspektywa na to. Bo wiecie, on ma 20 lat, ja mam 50 lat. Znam człowieka od urodzenia prawie.
No w zasadzie tak. W zasadzie no. od samego początku. Czyli moja perspektywa na Kościół jest taka, że ja nie znam życia bez Kościoła. Czyli tak naprawdę sytuacja jest taka, że ja trochę nie wiem, jak inaczej można żyć. I też myślę, że dzięki temu moja perspektywa na Kościół też jest taką rodzinną perspektywą. No bo jeżeli wychowywałem się tak naprawdę i w domu, i w Kościele, no to życie wyglądało tak, że zrozumiałem po jakimś czasie, że i w domu mam rodzinę, i że w Kościele mam rodzinę. I kiedy myślę o Kościele teraz, po tych 21 latach życia i życia przy okazji tak naprawdę w Kościele, myślę, że bardzo ważne jest to, co też było dzisiaj i już wcześniej napisane w opisie dzisiejszego wydarzenia, w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie, że Kościół to jest tak naprawdę sztafeta. I że jeżeli Kościół nie jest wielopokoleniowy, to zdanie tak naprawdę się nie pojawia. To zdanie się nie może spełnić, bo nie masz komu przekazać tej kolejnej pałeczki. Nie masz możliwości, żeby poprowadzić dalej tą wizję, która została dana od Boga. I myślę, że w ogóle Kościół wielopokoleniowy, tylko wtedy Kościół ma sens, to może być nawet bardzo mocne, co powiem teraz, tylko wtedy Kościół ma sens, jeżeli jest wielopokoleniowy. Bo inaczej czegoś mu brakuje. Ja dzisiaj rano, kiedy myślałem o Kościele, to pomyślałem sobie, że ciekawi mnie to, czy to będzie zgodne z teologią, ale spróbujmy w takim razie. Pomyślałem sobie o ciele, jako o człowieku.
Tak.
I oczywiście w człowieku każda część ciała jest tak samo stara, albo młoda, albo dojrzała, albo w sensie jest w takim wieku każda część człowieka, no może ewentualnie, jeżeli prowadzimy się źle, to niektóre części człowieka starzeją się szybciej, ale to wszyscy wiemy, o co chodzi. I wydaje mi się, że jeżeli w Kościele nie ma pewnych pokoleń, to tak jakby stworzyć wybrakowanego człowieka. Mm-hmm. To tak jakby stworzyć człowieka, który nie ma najważniejszych części ciała, bo kiedy myślę o swoim życiu, to ciężko mi jest je sobie wyobrazić bez autorytetów, tak, bez ludzi starszych w moim życiu, bez ludzi doświadczonych, którzy pomagali mi w kwestiach takich, z którymi ja sobie nie umiałem poradzić. I widzę to w Kościele od bardzo dawna. Widzę to od małego, że Kościół powinien wyglądać tak, że widzę w nim dzieci, młodzież, dorosłych i starszych ludzi. I tak naprawdę ja zastanawiam się, skąd to się wzięło, pastorze. I czy jest jakiś powód, dla którego jesteśmy w takim Kościele? Dlaczego nasz Kościół właśnie wygląda w taki sposób?
Wow, to jest ciekawe. W ogóle ten obraz, który powiedziałeś, jest interesujący. Ale myślę też sobie, bo tu nie mam żadnej opozycji do tego. Myślę sobie, że chciałbym pokazać ludziom w Kościele taką perspektywę wizji, bo to, co ty pokazujesz, to jest pewien obraz, pewna wizja. My do czegoś dążymy, my zawsze do czegoś dążymy. Ta wizja zawsze nas jakby jest większa niż my. I ja pamiętam ten czas taki 25 lat temu, kiedy wiecie, ja miałem 25 lat.
Ja jeszcze nie mam 25 lat.
No właśnie, ty byłeś jakby w zamyśle Bożym. Bóg ciebie już zaplanował i tam ten, wiecie, nie? Natomiast kiedy my zaczynaliśmy, to ja byłem najmłodszym człowiekiem w Kościele, we wspólnocie. I większość ludzi była starsza ode mnie i o parę lat starsza, ale oni mi się wydawali strasznie starzy wtedy. Ale oni szanowali to, kim jestem, szanowali jakby Boże powołanie, które jest nad moim życiem. I to się zaczęło rozwijać. I ja pamiętam potem 10 lat później, ja cały czas widziałem, że najstarsi ludzie w Kościele mieli 40 lat, 45. Ja czułem, że z jednej strony, że coś tutaj jest nie tak i my potrzebujemy, dlaczego my nie mamy seniorów, dlaczego nie mamy kogoś 60+, 70+, 80+, ale nie mieliśmy w tamtym czasie, więc to może jest taki sygnał też dla Kościołów, dla wspólnot, które w danym momencie czegoś nie mają, mogą nie mieć jakiegoś pokolenia. My dzisiaj bardzo się cieszymy, że są różne pokolenia i ta miłość między nami może w jakiś sposób przepływać, ale czasami jest ta dysfunkcja, czasami w Kościele jest ta dysfunkcja, że kogoś brakuje i pytanie jest, czy my tworzymy tą przestrzeń, żeby ci ludzie mogli być, żeby mogli być w rodzinie, nie? Więc to jest takie, no ale to tylko tak sobie rzucam, no. Nie wiem, czy ja ci odpowiedziałem na to pytanie.
Tak naprawdę to jeszcze pewnie nie do końca, ale myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że może też być tak po prostu, że Kościół po prostu nie daje tego miejsca dla tych ludzi. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić Kościół na przykład, który skupia się tylko na dojrzałych, dorosłych ludziach.
Dobrze to powiedziałeś. To muszę się do czegoś przyznać. Okay. Jak miałem 25 lat czy 30 lat, często spotykałem się ze starszymi ludźmi, którzy przychodzili i mi mówili tak, ty nie możesz prowadzić tego Kościoła w ten sposób. Wy nie możecie robić tego tak, wy nie możecie tego. Wiecie, i we mnie była taka święta arogancja. Naprawdę nie mogę robić tego w ten sposób? To idź znajdź sobie Kościół, który odpowie na twoje potrzeby. I zostaw mnie w spokoju. Rozumiecie, to wynikało z mojej niedojrzałości. I gdzieś był taki, ja też mając bardzo mocne połączenie i taki dar dla młodych ludzi, ja po prostu kochając młodych ludzi, ja chciałem ich też ochronić w jakiś sposób. Więc ja kiedy najczęściej starsi ludzie przychodzili do mnie i mówili, młodzi znowu narozrabiali. Młodzi znowu tam coś pobrudzili w Kościele. Kościół źle wygląda, bo młodzi coś potłukli. Albo coś tam. Wiecie, we mnie ten gniew taki był. Nie przychodź do mnie. Bądź ojcem. Kochaj tych ludzi. Tak? Jakby uszanuj to, że to jest młode pokolenie i może być niedojrzałe. Słuchajcie, to jest najcudowniejsze, że młodzi ludzie mają prawo być niedojrzali. Starsi już powinni być bardziej dojrzali. I powinni, wiecie, i we mnie to było, więc, ale to, ja mogę mądre słowa tutaj powiedzieć, ale jednak, i widzisz, i to jest mądre było to, co powiedziałeś, możemy nie dawać przestrzeni. Więc gdyby było we mnie może więcej pokory i takiej miłości, to bym powiedział, okej, potrzebuję też usłyszeć twój głos. Ale na tamten czas odrzucałem go i w związku z tym Kościół był 45 minus.
Okej, ale mam takie wrażenie i taką perspektywę na nasz Kościół, szczególnie na to, tak, gdzie jestem tak naprawdę od dziecka, że widziałem zawsze w Kościele może nie fokus całkowity, ale takie duże skupienie na młodzieży, taką dużą i na dzieciach też. Nawet myślę, że przez jakiś czas nawet bardziej na dzieciach, potem też na młodzieży, a teraz widzę też, że na obu tych kwestiach. I zastanawiam się, czy jest coś takiego, co sprawia, że to jest ważne w naszym Kościele? Czy jest coś, co też dla ciebie, pastorze, jest ważne, że tak się dzieje?
Dobrze, ja ci odpowiem na to pytanie pod warunkiem, że to odpowiesz na moje.
Dobrze.
Wiecie, bo to nie możemy zrobić tak, że to będzie wywiad z pastorem taki, wiecie. Chociaż to, ja to kocham, wiecie, i lubię zabłysnąć, ale...
Ale ja też, więc możesz mi zadać pytanie.
Ty też lubisz, więc po prostu idźmy w to i będziemy tu błyszczeć. Dobrze, ja ci zaraz odpowiem na to pytanie, bo to jest ważne. Natomiast powiedz mi, czym dla ciebie jest takie Boże Ojcostwo? Jak ty to rozumiesz? Jesteś młodym chłopakiem, moglibyśmy... Tak, nie masz rodziny, fizycznie, naturalnie nie jesteś tatą, ojcem, ale ja wierzę w to absolutnie, że na młodych ludziach Bóg kładzie pewien dar i pewne, my to mówimy, namaszczenie, czyli takie szczególna obecność Ducha Świętego do wykonania pewnej pracy, do pewnego zadania. Jak ty to rozumiesz? Czym jest dla ciebie ojcostwo?
To znaczy, no, faktycznie może być ciężko mi powiedzieć, czym jest takie ojcostwo fizyczne, no bo no, jakby jeszcze nie jestem ojcem, ale jest we mnie takie poczucie też takiego doświadczenia, które sam miałem z Bogiem jakiś czas temu, gdzie Bóg po prostu mam wrażenie, że przychodził do mnie z pewnymi myślami, z pewnymi takimi pomysłami, które nigdy wcześniej nie rodziły się w moim sercu. I te pomysły bardzo mocno dotyczyły tego, że to jest kluczowe, żebyś miał mocne i zdrowe relacje w życiu z ludźmi w Kościele. To nie jest coś, co jest dla mnie oczywiste wcale. To nie jest coś, co jest dla mnie takie normalne. I Bóg bardzo dużo do mnie mówił o tym, że takie wspieranie, że mocne relacje, że relacje oparte na zaufaniu i na szacunku, pomimo tego, że właśnie może jestem od kogoś starszy, może jestem od kogoś młodszy, to jest bardzo ważne, żeby dać drugiemu człowiekowi tak naprawdę samego siebie i dać mu swój czas i po prostu być dla niego. I widzę to, że po prostu duchowe ojcostwo to nie jest właśnie to, że ty przychodzisz do człowieka i mówisz mu: wiesz co, to, co zrobiłeś, jest beznadziejne. To, co myślisz, to w ogóle nie ma sensu. To, że jesteś ode mnie młodszy, sprawia, że twoje zdanie nie ma znaczenia. To jest zupełnie przeciwieństwo tych zdań. Myślę, że też to jest tak naprawdę cecha dojrzałości. Cecha tego, że jesteśmy gotowi na wzięcie jakiejś odpowiedzialności, kiedy jesteśmy w stanie przyjść nawet do kogoś dużo młodszego albo do kogoś dużo starszego, z kim zupełnie się nie zgadzamy. I albo pozwolić mu być dla siebie duchowym ojcem i autorytetem, albo być dla kogoś takim duchowym ojcem i prowadzić go gdzieś, pomimo tego, że zupełnie nie zgadzasz się z tym, co teraz ta osoba robi, ale samo to poczucie tego, że jesteś dla kogoś ważny, że twoje zdanie dla kogoś ma znaczenie, to, że możesz po prostu komuś pomóc i na przykład pomóc mu, żeby nie popełnił tych samych błędów, które ja na przykład popełniłem, to jest niesamowite. I dla mnie duchowe ojcostwo jest też takim po prostu, że ja jestem.
Tak.
Że ja jestem dla kogoś.
To jest mocne, bo ja od razu mam ten obraz ojciec a sędzia. Że sędzia, jeżeli my nosimy w sobie taką tendencję, żeby ocenić coś czy osądzić, to zawsze będziemy widzieć człowieka tu i teraz, w tym momencie. Więc ja ci teraz mówię to i tamto. A ojciec będzie zawsze mówił, mamy czas. Jest czas, jest czas. Możesz w moim domu dojrzewać. Możesz, dzisiaj jesteś w jakimś miejscu, ale ja się zgadzam na twoją przemianę. Zgadzam się na twoje dojrzewanie. Zgadzam się, że będziesz po prostu, że wejdziemy w jakiś proces. Ja myślę, że Ojciec zaprasza nas zawsze do procesu. To jest super, że to powiedziałeś. Czy coś jeszcze tam jest?
Tam jest na pewno bardzo dużo jeszcze. I oczywiście to jest po prostu, no to jest trudne, żeby na takie pytanie odpowiedzieć tak zwięźle, bo ja myślę, że moglibyśmy nauczania, 10 nauczeń o tym to powiedzieć, prawda, tak naprawdę. Ale to myślę, prawda, że ten proces i dla mnie w tym momencie bardzo ważne jest to, że jest brak lekceważenia i że ja to czuję, że Bóg mnie tego uczy, że ja nie lekceważył żadnego zdania, że jakkolwiek się z nim nie zgadzam, albo jest ono inne niż moje, albo jest jeszcze niedojrzałe, to nie mam prawa tego zdania lekceważyć. A z drugiej strony też czuję to w Kościele jakby, szczególnie teraz, kiedy to nie jest bardzo normalna sytuacja, że na scenie są razem dojrzały człowiek i człowiek troszkę młodszy.
Również dojrzały.
I rzadko jest tak w Kościele, że młodzi ludzie mogą mówić rzeczy. Po prostu. To nie jest oczywista sytuacja. I ja wiem, że czasem, na przykład z mojej perspektywy, wiem, że niektóre rzeczy, które my młodzi ludzie mówimy, mogą być właśnie nie do końca dojrzałe, nie do końca w 100% zgodne na przykład z teologią, z Ewangelią. Mogą nam się zdarzać błędy, mogą nam się zdarzać jeszcze momenty, kiedy czegoś nie wiemy. I ja wiem, że nie ma potępienia i jest też taki wzajemny szacunek, że ja mogę porozmawiać z tobą czy z kimkolwiek tak naprawdę w Kościele i nie zostanę po prostu zrugany, zniszczony i nikt mi nie powie, że Boże, co ty w ogóle powiedziałeś na tej scenie, tylko wiem, że jesteśmy otwarci na taką kulturę nauki, że Kościół jest tak naprawdę, jesteś po to w Kościele, żeby się czegoś nauczyć. I to jest też wspaniałe, że jakby mówi się oczywiście tak psychologicznie o jakimś tam bezpiecznej przestrzeni, bezpieczna strefa i tak dalej. I ja myślę, że Kościół trochę jest takim miejscem, że z jednej strony jesteś tutaj wypróbowywany, że jesteś tutaj, masz tutaj wyzwania, ale z drugiej strony jesteś cały czas w miejscu, gdzie jest na tyle bezpiecznie, że możesz popełnić te błędy.
No ja zaryzykuję nawet takie, że nasz Ojciec, Bóg, On zgadza się na nasze błędy po prostu, na naszą drogę i właściwie cały czas mówimy o tym samym, nie? Że po prostu zgodzić się na drogę i nawet my czasami chcielibyśmy szybkich owoców od kogoś, a my musimy się zgodzić, że z tym człowiekiem przejdziemy jakąś podróż. I wiecie co, ja powiem tak, bo to dla mnie to jest niezwykle ciekawe, bo mówimy tu dojrzały, młody, ja tak podbijam, że ty też dojrzały. I wiecie, po prostu skąd jest to rozpoznanie, że ktoś jest dojrzały w jakimś momencie? Dla mnie w naszej relacji to było to, jak ty parę lat temu przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, ja chcę czegoś więcej. Ja chcę czegoś więcej. Dla mnie oznaczało to, ten człowiek, pomimo swojego wieku i można powiedzieć w pewnych obszarach naturalnej niedojrzałości, to była jego najdojrzalsza decyzja, jaką mógł podjąć. On przyszedł i powiedział, chcę czegoś więcej. Dla mnie to oznaczało, chcę wyruszyć w drogę, chcę się uczyć, chcę po prostu doświadczać Boga więcej, chcę się uczyć o przywództwie, o Bogu i tak dalej. Więc dla mnie to jest mega, mega istotne.
Okej, ale to bardzo miłe, dziękuję. Ale wszystko to jest takie na razie miłe i cukierkowe.
Tak.
I nie wierzę w to, że to jest wszystko takie proste. I sami dobrze wiemy, że nawet może w naszej relacji nie mamy jakichś wielkich problemów, ale myślę, że młode pokolenie w Kościele może być konfrontujące dla starszego pokolenia. Myślę, że młode pokolenie, które jest widoczne w Kościele, może być jeszcze bardziej konfrontujące dla Kościoła, a z drugiej strony dla młodego pokolenia starsze pokolenie może być niesamowicie denerwujące i niesamowicie niezrozumiałe. Wierzę w to, że Kościół wygląda tak wspaniale, cudownie i prosto. No bo dobrze wiemy, że tak nie jest. I zastanawiam się, czy widzisz może jakieś zagrożenia w tym? Czy widzisz, pastorze, jakieś rzeczy, które po prostu są trudne dla ciebie na przykład?
Tak.
Albo rzeczy, które musiałeś przepracować.
No wiecie, na pewno tak. No, jak mamy tutaj rodziny różne, to wiecie, jak to w domu jest. No, są, to nie, nie ma, nie ma. My też nie chcemy tu dawać cukierkowego obrazu, zgadza się? Więc dlatego musi paść to pytanie o wyzwania, o trudne rzeczy. Ale tak wracając, tak myśląc bardzo mocno o Kościele, to myślę tak. Rozmawiamy o Kościele wielu pokoleń i to jest cenne, to jest bardzo ważne. Tworzyć przestrzeń dla nich i tak dalej. Ale później musimy wiedzieć o tym, że żadne pokolenie nie może sobie pomyśleć, że jest w centrum świata. Że jest pępkiem wszechświata w ogóle. Żadne pokolenie. Tak, bo nawet to, że ja przez lata wzmacniałem głos młodych ludzi i gdzieś próbowaliśmy to rozwijać, to często słyszałem taką informację od ludzi dorosłych. Ty ciągle mówisz tylko o młodych, ty stawiasz na młodych. I myślę sobie, że czasami chciałem to słyszeć, czasami nie chciałem. Bo to wiecie, tam są różne aspekty tego, co się za tym może kryć. Ale żadne pokolenie nie może pomyśleć, że jest najważniejsze. Tak? Ani nie może, ani dzieci tak nie mogą pomyśleć, to pokolenie małych dzieci, chociaż oni tak nie myślą. Ale młodzi ludzie, wiecie, kiedy młodzi ludzie pomyślą sobie, że jesteśmy najważniejsi, właśnie nikogo nie potrzebujemy, jest bardzo łatwo, żeby podzielić Kościół. Może nastąpić taka separacja, że naprawdę młode pokolenie i dzisiaj to jest plaga, że w wielu kościołach po prostu to jest dramat. To jest dramat dla Kościoła, to jest dramat dla Bożego zamysłu tak naprawdę, że młode pokolenie mówi, tak świetnie nam idzie, jesteśmy technologicznie wypasieni. Wiemy wszystko, jak zrobić. Słuchamy najlepszych nauczań w internecie i będziemy za chwilę robić to samo i potrafimy. I starsze pokolenie tak naprawdę nie jest nam do niczego potrzebne. Myślę, że to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie i na pewno gdzieś my musimy się uczyć tego. My próbujemy znajdować odpowiedzi na to i dzisiaj widzę, że jak to wygląda, w którą stronę idziemy. Natomiast to na pewno było wyzwaniem, jak co z tym zrobić. Wyzwaniem też było dla mnie przez lata, już teraz mówię tak z perspektywy 25 lat, dla mnie było bardzo trudne i wymagające takiego poświęcenia, żeby uczyć ludzi dorosłych tego, że nie żyjemy dla siebie. Bo ludzie dorośli mogą też mieć tą tendencję, my jesteśmy najważniejsi, tak? My jesteśmy najważniejsi, więc skupmy się na nas. Nie jesteśmy najważniejsi, dlatego że dorośli ludzie są przez Boga zaproszeni, żeby dojrzewać. Są zaproszeni, żeby dojrzewać, żeby stawać się duchowymi ojcami i matkami. Także my naprawdę i to dużo takiej pokazywania wizji dorosłym ludziom zajęło mi to wiele lat, żeby pokazywać, nie skupiaj się na sobie. Tak jak młodym ludziom bym powiedział, nie skupiajcie się na sobie, dlatego że jesteśmy w wielopokoleniowej rodzinie. Tak samo dorosłym bym mówił, nie skupiajcie się na sobie. Bóg nas zaprasza do podróży wielopokoleniowej, takiej generacyjnej, że za nami ktoś idzie. Musimy, zobaczcie, to co w ostatnich latach się wydarza, dzięki też rodzicom Michała, Kościół Dziecięcy, bardzo mocna inwestycja w dzieci. Mówimy o tym, że dzieci to nie jest Kościół przyszłości, to jest Kościół dzisiaj. To jest Kościół dzisiaj. My dzisiaj, jeżeli ich nauczymy bliskiej więzi z Chrystusem, to za 10 lat, za 20 będzie niezwykły owoc tego. A ty jakie ty widzisz zagrożenia, jakie dla ciebie są wyzwania? Bo ty jesteś, ty czy wy, młodzi ludzie, jak ty powiesz od siebie?
Ja nie wiem, czy akurat te młode osoby, które dzisiaj są na sali, czy akurat na tym nabożeństwie się ze mną zgodzą, ale ja myślę, że to, o czym ty powiedziałeś, że my jesteśmy takim pokoleniem, które szuka, które nie musi szukać nie wiadomo jak, żeby znaleźć. My możemy dostać wszystko na tak, tak. I my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że proces. Tak. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na coś trzeba poczekać. Z drugiej strony to, że mamy po prostu globalizację i jestem w stanie jednym kliknięciem palca obejrzeć każde nauczanie na całym świecie, to też sprawia, że tak naprawdę mamy możliwość być, chcemy być tacy jak ludzie, których obserwujemy. Myślę, że to jest naturalne, że po prostu ja to widzę po sobie czasami, że oglądam sobie jakiś kościół z Ameryki na przykład, mówię sobie, jeju, no po prostu tak to trzeba zrobić, a nie jak ci starzy ludzie od nas z Polski to robią, tak? I ja nie, w ogóle tego nie mówię, że to jest dobrze. Raczej uważam, że to jest złe, bo nie jesteśmy w stanie przeszczepić pewnych rzeczy z kraju do kraju. Oczywiście musimy się uczyć, musimy poznawać jak najwięcej możliwości, ale myślę, że duże zagrożenie jest w tym, żeby zlekceważyć to, co starsze pokolenie już tak naprawdę dla nas zrobiło, bo jeżeli powiemy tutaj o globalnym kontekście na przykład Kościoła, ale też na przykład na całą Polskę spójrzmy. Starsze pokolenie przygotowało dla nas drogę.
Tak.
I jeżeli my, jako młodsze pokolenie, mamy pociągnąć dalej te kościoły, no bo nie będziesz kościoła robił wiecznie.
Nie będę
robił żaden wiecznie. Pastor ani liderzy nie będą robić kościoła wiecznie. To tak naprawdę muszą oni przygotować młodszych ludzi, ale to tak naprawdę to starsze pokolenie przygotowało dla nas drogę i przebiło się przez pewne rzeczy, przez które my się już nie musimy przebijać. Ale z drugiej strony wiem, że jest ogromna łatwość w zlekceważeniu tego.
Ja tu widzę jedno takie jeszcze zagrożenie, ale bo mówimy zagrożenie, ale tak naprawdę my to traktujemy, że to jest wyzwanie jakieś dla nas, bo my to bierzemy na klatę i będziemy z tym pracować, ale wiecie co, widzę taką rzecz, że tu jest taki aspekt jeszcze jeden. Jezus powiedział taką rzecz, jeżeli naprawdę mnie kochacie, to będziecie przestrzegać moich przykazań. On mówi tutaj o posłuszeństwie. I wiecie, to nie jest nigdy tak, że ja jako pastor, jako ojciec, jako lider bym powiedział, Michał, ja oczekuję, że ty będziesz mi posłuszny. Ja raczej mam gdzieś to pragnienie takie, żeby wzbudzić do życia wielu ludzi, którzy będą posłuszni Chrystusowi. Nie, to, co może być bardzo niebezpieczne, kiedy ja zacznę mówić i uważać, że słuchaj, ja już jestem taki mądry i dojrzały, że ja oczekuję, że będziesz mi posłuszny. To znaczy, pewno jakiś aspekt jest tego, nie? I my tak pracujemy, że ja ci coś mówię, ty to zrobisz i to jest fajne. Nie widzę takiego buntu w tobie, że ja ci o coś proszę, a ty mówisz, nie, zrobię po swojemu i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, ale w ogóle, wiecie, jak myślę sobie, to może być też ciekawostka dla starszego pokolenia, ale właściwie dla wszystkich. Ja wierzę, kiedyś ktoś mnie tego nauczył, bardzo mocno się tego trzymam, że ojcostwo, jeżeli chcemy naśladować naprawdę Ojca, który jest w niebie, to ojcostwo to są takie trzy rzeczy kluczowe. To jest danie życia, to jest wyposażanie, inwestowanie i uwolnienie. I na poziomie tych wszystkich trzech rzeczy może dochodzić do dysfunkcji. Mogę dać życie i zainwestować, ale nie chcę uwolnić. To znaczy chcę go mieć dla siebie. Chcę, żeby on był dla mnie, ale nie dla Boga. Ale prawdziwe ojcostwo jest takie, że naprawdę dajemy życie. Dajemy życie. Dajemy życie po prostu i nie fizyczne. Ja mam czwórkę dzieci, ale ja mam więcej synów duchowych i będę miał jeszcze więcej. I do tego my jesteśmy zaproszeni, żeby wzrastać w tym, nie? I teraz musimy widzieć tą inwestycję i uwolnienie, nie? Więc w tym kontekście posłuszeństwa to jest wyzwanie. Co zrobić, żeby uczyć całe pokolenie młodych ludzi, aby byli posłuszni między sobą też, ale w kontekście wezwania, które ma Chrystus dla nich, nie?
Ja też jeszcze, jeżeli mogę, chciałem poruszyć
taki aspekt,
chociaż myślę, że musimy tak się zbliżać w miarę do końca, chociaż obaj byśmy chcieli tu gadać i gadać, ale mam takie poczucie też, że jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie moim zdaniem może doświadczyć młode pokolenie i ja mówię to personalnie, to jest ten moment, kiedy akurat mogę to podać na przykładzie naszej relacji, ale jak był ten moment, kiedy ja przyszedłem do ciebie i powiedziałem ci, że no tak, coś tak bym zrobił jakoś więcej, bym chciał coś więcej. I to było zupełnie nie... Ja nawet sam nie wiedziałem do końca, o co ja proszę.
Tak.
Ale to, że ty jako starszy człowiek ode mnie, nie że starszy ogólnie, ale jako starszy człowiek ode mnie, zdecydowałeś, że poświęcasz mi swój czas. Zdecydowałeś, że chcesz iść przez życie w jakiś sposób też razem ze mną, że chcesz być częścią mojego życia i że decydujesz się na to, że czas, który spędzasz ze mną, jest dla ciebie ważny.
Tak.
I to, że moje zdanie, moje problemy, moje głupoty, które robię, też są dla ciebie ważne i że ty chcesz o tym słyszeć, to jest jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakich może doświadczyć w ogóle młode pokolenie w Kościele, moim zdaniem. Że, i to tak naprawdę myślę, że też chciałbym powiedzieć do starszego pokolenia, że to połączenie, które następuje pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem jest czymś... To jest naprawdę bardzo ważne. I to jest niesamowite, jak ktoś... Ktoś starszy ode mnie decyduje, że jestem tak samo ważny jak on.
Tak.
Że nie ma nic gorszego w tym, że jestem młodszy, że nie ma nic gorszego w tym, że mniej wiem, że nie ma nic gorszego w tym, że może jestem mniej dojrzały, ale że decydujemy się na to, że idziemy razem w jakimś kierunku. Tak. I to jest dla mnie też jakby, chciałbym, żeby to może też była taka zachęta dla... I dla młodszych, i dla starszych, żeby tego szukać. Żeby szukać tego połączenia pomiędzy pokoleniami, bo tak. To zmienia perspektywę na życie. Bo ja dzięki temu, że mam relacje... Oczywiście mam też relacje ze swoimi rodzicami, z paroma innymi osobami, tak? Ale no dzisiaj mówię o tym. Tak. To mam też perspektywę starszego pokolenia na pewne rzeczy. Ale wierzę też, że dzięki temu, że idziemy przez coś razem, to też mogę dać tobie moją perspektywę na pewne
Super.
Rzeczy.
No, tak jest, że my musimy się od siebie nawzajem uczyć, a mamy się czego uczyć. Mamy się czego uczyć, bo ja tak mówię, wy szybko łapiecie rzeczy. Ja widzę, jak młode pokolenie się szybko uczy. Po prostu jak oni myślą o jakichś zmianach, natychmiast je wprowadzają. Dorośli ludzie to tam się zastanawiają latami, żeby coś zmienić. Jak to zrobić. A z kolei ja widzę taką rzecz, co jest bardzo cenne w starszym pokoleniu. My naprawdę się wgryźliśmy w pewne tematy pazurami. My po prostu zjedliśmy pewne rzeczy, dojrzewaliśmy w niektórych rzeczach przez dekady. Nie? Że to po prostu lata spędzasz, żeby jakąś prawdę rozkminić tak, że to jest po prostu, że to jest coś w tobie mocnego. Przecież te wszystkie rzeczy ja wiedziałem 25 lat temu, a dlaczego 25 lat temu tego nie robiłem? Wiecie, my siedzimy tutaj i myślimy, my mamy pewne wartości, pewne idee, czytamy ze słowa rzeczy i chcemy być temu posłuszni, ale te rzeczy naprawdę będą mocne w nas za 10 lat. Musisz się na to zgodzić. Ty dzisiaj coś wiesz, ale twoje serce nie doświadczyło jeszcze pełnej transformacji. Transformacji, rozumiecie? Transformacji, więc po prostu zgódźmy się na to, że to jest pewna podróż. Nie martw się o to. Nie. I dlatego wiesz, to gdzieś to jest, nie? Że ta, mamy coś, możemy dać wam. Możemy dać wam to nasze wgryzanie się przez dekady. Tak? A wy po prostu, co nam możecie dać?
No właśnie wydaje mi się, że to jest też danie po prostu innej perspektywy cały czas. Że my mamy swoją perspektywę i to nie znaczy, że gorszą. I mamy też po prostu to, że jesteśmy z innej generacji, jesteśmy z innego pokolenia, które myśli inaczej, jest wychowane inaczej, jest nauczone pewnych rzeczy inaczej. I tak naprawdę... Bardzo kocham ludzi starszych ode mnie i dojrzalszych ode mnie, ale wiem, że też to my będziemy docierali do pokolenia, które myśli tak jak my. I tak. Wiem, że mogę się od was nauczyć tej dojrzałości, tych rzeczy, których ja jeszcze nie wiem, ale też wiem, że jeżeli chcemy docierać jako Kościół tak. do całości społeczeństwa, do wszystkich grup wiekowych, to musimy mieć i wasze poznanie, i nasze tak. poznanie. Bo młodsi od nas myślą już tak jak my i nie myślą zupełnie tak jak wy.
Tak, tak. Więc to połączenie jest dobre. Jest gdzieś tam, jak tam mądrość życiowa, mądrość taka od Boga, która przychodzi i ona przepływa między pokoleniami, to zobacz, jak to może świetnie działać, że jest to sklejenie, takie dobre, zdrowe sklejenie tych pokoleń. To jest super. No. Ale też jesteście szybcy w tych technologiach, ciach, robicie tam rzeczy.
Też ciśniemy, że to jest ważne na przykład w Kościele.
Tak, bo ja widzę na przykład pastorów, którzy mają 60-70 lat i oni na przykład mówią, że oni już nie chcą się tego uczyć.
Nie ma w tym nic złego moim zdaniem.
Nie ma nic złego i nawet ja mówię tak, bo w pewnym wieku zaczynasz doceniać pracę, która jest niezauważalna. Ty już nie potrzebujesz być na Facebooku, nie potrzebujesz być tak bardzo w Instagramie, nie potrzebujesz mieć TikToka. Ty wystarczy ci jeden człowiek, z którym będziesz pracował w takim systemie mistrz-uczeń. I wiesz, że jak zainwestujesz swoje życie w takiego ucznia, to on dosięgnie tysięcy. a ty nie musisz sam już dosięgnąć. Wiecie, zmienia się perspektywa pewna. Ale z drugiej strony, gdyby te treści, które są w nas, rzucić mocniej na Insta...
Może to by było przełomowe, ale...
Mogło być przełomowe.
Jeszcze tego nie wiemy.
Nie wiemy tego, ale to słuchajcie, ja nie chcę tu prywaty uprawiać typu, czy nie poprowadziłbyś za mnie Instagrama, coś tam. No to nie o to chodzi w tej chwili. Myślę, że co myślimy w ogóle? Wyciągnij jeszcze coś z serca.
Wyciągnij jeszcze coś z serca.
Tak, wyciągnij.
Mnie bardzo porusza to zdanie, które było właśnie w opisie tego dzisiejszego wydarzenia. Że Kościół to jest... To musi być sztafeta i tak. To musi być ten sposób myślenia, że pokolenie pokoleniu po prostu przekazuje wszystko, czego się nauczyło od Boga, żeby kolejne pokolenie nie musiało pokonywać znowu tego samego.
Tak.
I myślę, że to jest piękne w Kościele, kiedy widzimy pokolenia, które wzajemnie się kochają i wzajemnie się wspierają i wzajemnie idą w jednym kierunku.
Dokładnie. Słuchajcie, my jesteśmy w takim miejscu, zobaczcie, 50-latek i 20-latek, ale po prostu jak myślę sobie o naprawdę kilku osobach, które są jeszcze starsze, w tym pokoleniu seniorów, to jest cenne, to jest ważne. Mamy taką babcię Jadzie, która ma swoje lata, jest kochana osoba i wiele innych osób takich. To jest cenne, żeby o tym myśleć, jak my możemy się otworzyć na seniorów. Wiecie, bo z seniorami jest tak, że czasami w ogóle Kościół może mieć taką tendencję, co my możemy z tego mieć. Czasami będziesz się opiekował ludźmi, z których nic nie będziesz miał, ale będziesz miał niezauważalnie największy skarb. Więc to jest niezwykle cenne.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!